kiedy słuchałem słów, które tutaj są głoszone w drodze przez ostatnie dwa tygodnie, wiem, że teraz jest ważne, żebyśmy po prostu kontynuowali to, co było mówione. Dwa tygodnie temu Przemek Kopyto mówił o zwlekaniu z siebie starego człowieka, który już nie żyje. Nie wiem, czy zauważyliście, teraz jest taka moda na zombie w ogóle w popkulturze. Zauważyliście? Gry komputerowe o zombie, gry terenowe o zombie, nawet są marsze, happeningi przez miasto, ludzie przebierają się za zombie. Nawet taki ewangelista David Pierce robi w miastach marsze zombie, gdzie chrześcijan charakteryzuje, idą przez miasto, straszą miasto, na koniec jest ewangelizacja dla wszystkich freaków, których pociągają takie rzeczy. Zauważyliście? Jest taka moda. Gdzie kiedy Przemek głosił i mówił o tym, że stary nasz człowiek został przybity do krzyża i przez chrzest pogrzebany. Nasze stare życie, które było grzesznym życiem, kiedy mówił o tym i potem kiedy mówił, że my dzisiaj musimy tylko zwlekać z siebie z tego starego człowieka, to powiem wam, miałem zupełnie nowy obraz tej rzeczywistości. Zobaczyłem coś takiego, że my często jesteśmy uwikłani w taką symetryczną duchowość. Myślimy, że całe życie walczymy z grzechem i z naszym ciałem jak równy z równym. Raz zwycięża dobro, raz zwycięża zło. Musi być równowaga w świecie duchowym, yingi, yangi i takie tam różne rzeczy. I że musimy się w nieskończoność zmagać. Kiedy Przemek głosił to słowo dwa tygodnie temu o starym człowieku, którego mamy zostawiać, którym mamy się nie przejmować, którego mamy lekceważyć, to zobaczyłem, że my tak naprawdę zdejmujemy z siebie człowieka, który już jest trupem, który jest martwy, w którym nie ma żadnej siły, żeby nam się przeciwstawić, kiedy my decydujemy się, żeby on odszedł. Tak naprawdę my dajemy temu trupowi siłę, kiedy decydujemy, żeby on podejmował za nas decyzję. Wtedy stajemy się takimi chodzącymi zombie. Pozwalamy, żeby trup, który już jest martwy, który został ukrzyżowany i pogrzebany w chrzcie, żeby on powstawał i kierował naszym życiem. Ale za każdym razem, kiedy zwracamy nasze oczy na Słowo Boże, kiedy zwracamy nasze oczy na Chrystusa, to wtedy nasz wewnętrzny człowiek, nowe stworzenie, które żyje na podobieństwo Boże, bez problemu zaczyna podążać za Chrystusem. I wiecie, tydzień temu Zbyszek, który mówił tutaj słowo, po prostu dokładnie mówił te same rzeczy i poszedł jeszcze głębiej w doświadczanie obecności Bożej w naszym życiu. Zbyszek powiedział o tym, tak? Że nie musimy naprawdę walczyć, nie musimy zmagać się, nie musimy siłować się. Musimy uznać, że Jezus jest Panem, a my bierzemy każdego dnia krzyż swojego życia i idziemy za Chrystusem, żeby Go naśladować każdego dnia. To jest to, czego Bóg od nas oczekuje. To jest po prostu prosta droga, której Bóg od nas oczekuje. Kogo tydzień temu z was nie było i nie mieli okazji usłyszeć Zbyszka Dębskiego? Kilka osób jest. Słuchajcie, bardzo was polecam to słowo. Myślę, tak mówiąc szczerze, to było chyba jedno z kilku najważniejszych słów wypowiedzianych w tym kościele w tym roku. Przesłuchałem to słowo w tym tygodniu 3 razy. Pastor słucha kazań. Nie tylko mówi kazania. 3 razy przesłuchałem tego słowa i jestem pod wielkim wrażeniem. Jeżeli nie przesłuchałeś tego słowa, przesłuchaj go. Jeżeli go słuchałeś i byłeś tutaj na sali i za bardzo nie wiesz, o czym ja teraz mówię, dlaczego ono było takie kluczowe, to być może diabeł przyszedł z wacikami na nabożeństwo albo z koreczkami i coś duchowego działo się z tobą. Wróć w takim razie do tego nagrania. Absolutnie niesamowite słowo o tym, żeby na całość pójść za Chrystusem. Że Chrystus poszedł na całość, żeby nas uwolnić, żeby dać nam radość zbawienia, żeby dać nam życie wieczne, żeby nas wyzwolić, żeby zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. A teraz oczekuje od nas, że my pójdziemy na całość, żeby wydarzały się Boże rzeczy. Aleluja. I to jest cudowne. I wiecie, i dzisiaj, kiedy przygotowałem to słowo, to po prostu nie miałem nic lepszego, niż żeby kontynuować to słowo i pójść dalej w tą samą stronę. Wiecie, też to jest związane też z tym, że w ostatnim czasie, przez to, że wiecie, jak nie mogę głosić kazań w drodze, bo zapraszałem różnych ludzi, sam sobie to uczyniłem, to mam więcej czasu, żeby spotykać się z ludźmi i żeby z nimi rozmawiać. I powiem wam, że zacząłem się zastanawiać nad tym, dlaczego my nie radzimy sobie w naszym życiu z naszym świętym życiem. miałem wiele różnych duszpasterskich rozmów z różnymi ludźmi. To nie dotyczy, wiecie, tak może ktoś komuś się kojarzy i tak czasami myśli, jak ja takie rzeczy mówię, z kim tam pastor ostatnio rozmawiał. I od razu po prostu próbujemy wyśledzić go naszymi radarami. Kto tu ma problemy w zborze teraz? Powiem wam, że to było bardzo wiele osób, różnych. I wiecie, kiedy rozmawiałem w tym tygodniu i w tych dwóch poprzednich, zobaczyłem jedną rzecz. Że my, kiedy zmagamy się z jakąkolwiek dziedziną życia, to pierwsze, co robimy, to próbujemy sięgnąć po wiedzę. Pierwsi ojcowie Kościoła powiedzieliby po gnozę. Pierwsze, co robimy, to próbujemy sięgnąć po herezję. Współcześni powiedzą po know-how. Pierwsze, co robimy, kiedy przechodzimy przez problemy, to myślimy, że brak nam poznania tego problemu, żeby go rozwiązać. Wiecie, i to jest niesamowite, jak człowiek, który żyje 20 lat z Bogiem, ciągle musi sięgać po jakieś objawienie, po wiedzę, po gnozę, po know-how, żeby rozwiązać swoje problemy. Wiecie, zobaczyłem, że my nie potrzebujemy już tych rzeczy. My potrzebujemy wrócić z powrotem do miejsca, gdzie Chrystus panuje w naszym życiu. I to jest temat mojego dzisiejszego słowa. Wróć do miejsca, w którym Jezus na nowo jest Panem twojego życia. Bo to, że deklarujemy, że jest Panem, to dobrze, że tak czynimy. Trzymajmy się tego wyznania. Ale nasze życie składa świadectwo, czy rzeczywiście jest Panem naszego życia. Bo nasze nierozwiązywalne problemy w relacjach z naszym życiem, z naszymi domami, rodzinami składają głośne świadectwo, że Jezus w jakimś obszarze nie jest Panem naszego życia. Jeżeli jest jakiś problem, być może możesz się kogoś poradzić. Zawsze możemy z tego korzystać. Ale jeżeli problem trwa 10 lat i twoje próby poradzenia się innych, starszych w wierze, mądrzejszych, duszpasterzy, psychologów, terapeutów nie przynosi owocu, to być może potrzebne jest powtórne nawrócenie i powrót do Chrystusa, a nie dalsze poszukiwanie wiedzy i dalsze poszukiwanie rozwiązania. Wczoraj na naszej grupie napisałem to, na tych, którzy są członkami drogi, zamieściłem taki post, zobaczyłem to na przykładzie, ale to jest tylko przykład, życia małżeńskiego. Wiecie, dzisiaj, kiedy jesteś, masz rodzinę, masz żonę, kochacie się, możesz korzystać z wielu narzędzi, jak budować swoje życie małżeńskie. Możesz pojechać na seminarium Almy, możesz pojechać do moich przyjaciół, nie wiem jak się to seminarium nazywa, 3 razy w roku w Gorzowie, nasi przyjaciele wiatrołapowi robią spotkania dla małżeństw. Jest wiele różnych duszpasterstw małżeństw. Możesz pojechać, możesz przeżyć odnowienie swojego związku małżeńskiego, nauczyć się czegoś. Jest mnóstwo książek, jak budować rodzinę chrześcijańską. Możesz to wszystko sięgnąć po te wszystkie rzeczy. Zawsze na tych wydarzeniach, na tych seminariach usłyszysz, że trzeba szanować żonę, że trzeba szanować męża, że trzeba myśleć o potrzebach drugiej osoby, a nie o swoich potrzebach. Usłyszysz, jak ważne jest pożycie to seksualne w związku, żeby była trwałość tego związku, że to jest jeden z warunków istnienia związku małżeńskiego, to pożycie, żeby ono nie ustawało. Usłyszysz o tym, jak wychowywać dzieci, usłyszysz o tym, jak nie żreć się o pieniądze w małżeństwie. Czy warto jest mieć jedno konto, czy dwa konta? Te wszystkie rzeczy usłyszysz i wiele innych cudownych rad, to wszystko jeszcze będzie okraszone takim bogatym, tłustym sosem świadectw ludzi, którym się udało zastosować te rady i wygrać w swoim życiu. I słuchajcie, to jest niesamowite, ale są ludzie, którzy brali udział 2-3 razy w konferencji Alma albo innych małżeńskich, którzy potrafią po 15 latach małżeństwa rozwieść się. Mimo, że posiadali całe know-how, jak wytrwać, jak żyć, jak budować i jak się ogarnąć. Wiecie, kiedy przynoszę tych ludzi przed Boży tron i kiedy modlę się o nich, kiedy próbuję z nimi rozmawiać, widzę tylko jedno. Tu już nie ma nic do dodania, żeby powiedzieć, jak lepiej coś zrobić. Tu jest tylko jedna rzecz do zrobienia. To jest to, przez co wchodzimy do Królestwa Bożego. Jest potrzebne nawrócenie. Jest potrzebne odwrócenie się od siebie i jest potrzebne ponowne uznanie Pana, Panem naszego życia. Wiecie, kiedyś byłem młodym pastorem. Dzisiaj jestem wciąż młodym pastorem. Tak chciałem jakoś, żeby tak dobrze było i nie wyszło mi. Nie, zapomnijmy o tej grafice, którą Agata umieściła. Wiem, że to zrobiło dobrze wrażenie. Agata jest szczęśliwa. Dawno nic tak nie żarło w internecie, jak po prostu ten komiks. Więc, ale po prostu zapomnijcie o nim. To jest w ogóle bóg skandynawski, któremu cześć oddawano i ofiary z ludzi wręcz składano. Więc, kochani, po prostu zapomnijcie o tej ilustracji. To jest tak jak ta ewangelizacja z zombie, którą robi David Pierce. Ale my tego nie uwielbiamy, tej formy ewangelizacji. Więc dobrze, zapomnijcie o rysunku. Dobra, wracam do tematu, bo zapomnę. Kiedyś byłem młodym pastorem i po 3 latach prowadzenia tego kościoła, w związku z tym, że było to prowadzone przez grono przyjaciół kościół, w których jeden stał się pastorem i wiedział lepiej od pozostałych, a pozostali uważali, że on dalej jest ich kumplem i powinien po partnersku być traktowany, to nasze przywództwo kościoła się rozsypało i przestałem prowadzić ten kościół po 3 latach. I wtedy, wiecie, mieliśmy bardzo trudny czas z Izą. Co my mamy dalej zrobić ze swoim życiem? Przestałem być pastorem, nigdy nie pracowałem zawodowo, nie miałem szansy po prostu, wiecie, gdzieś mieć praktyki mojej leśnej. Byłem po studiach leśnych, byłem magistrem inżynierii leśnictwa, ale ani dnia nie pracowałem w lesie, mimo że 10 lat się uczyłem, żeby być tym leśnikiem. Znaleźliśmy się po prostu w takich tarapatach. Po prostu bez środków do życia, bez pomysłu na życie. Wiecie, i wtedy, kiedy się modliliśmy, mieliśmy tylko jedną rzecz w głowie. Te wszystkie proroctwa, które Bóg do nas wypowiedział na temat tego, co będziemy robić w życiu. Ja miałem to słowo główne, które Bóg mi powiedział, że będziesz głosił Słowo Boże i będziesz jak dąb na pustyni. Wtedy, kiedy w pewnym sensie wyleciałem z własnego kościoła, w którym byłem pastorem, czułem się faktycznie na pustyni, tylko jeszcze tych dębów nie widziałem. I to proroctwo było we mnie, że trzeba coś zrobić. I wiecie, w tym czasie zaczęliśmy się modlić, co by tu zrobić. Trwało to mniej więcej rok, mniej więcej po pół roku. Stwierdziliśmy, że trudno, nie jesteśmy pastorami w tym kościele, to chyba trzeba założyć nowy kościół. Gdzie? No tu, w mieście, w Warszawie. W końcu tu jesteśmy pastorami, ale nie mamy kościoła. Wtedy ktoś z naszych przyjaciół dowiedział się, że mamy taki pomysł, że chcemy w mieście, w którym prowadziliśmy kościół i który właśnie straciliśmy i teraz kto inny jest tam pastorem, w tym samym mieście chcemy założyć kościół. I ten człowiek przyszedł do nas i mówi, słuchajcie, spytajcie jakiegoś starszego pastora, kogoś, kto jest w służbie dłużej, zapytajcie go, czy to jest mądra decyzja. Wiecie, ja postanowiłem, że porozmawiam z takim pastorem, się nazywał Frank Olszewski, już świętej pamięci, dzisiaj nie żyje, pastor z Wrocławia. Poszedłem do niego i mówię, Frank, powiedz mi, bo mi to pragnienie, żeby kontynuować moją służbę, mnie nie opuszcza. Ja chyba muszę założyć kościół w Warszawie, bo tu zostałem powołany, tu muszę go prowadzić, tu muszę kontynuować tą służbę. I on tak siedział, mówi, no ciekawe. Mówi, ale wiesz, jakie to są realia, nie? Ja mówię, no jakie są realia? Ci wszyscy ludzie, którzy cię kochali w tym kościele, który teraz opuściłeś, jak założysz nowy kościół, to oni porzucą tamten kościół i oni przyjdą do ciebie. I zaczynając nowy kościół, podzielisz kościół, który kiedyś prowadziłeś. Czy tego chcesz? Ja mówię, no ja tego nie chcę, wiesz. Ja po prostu, ja nie będę ich przyjmował. Wiesz, no ale czy na pewno wszystkich nie będziesz przyjmował? Wiesz, niektórzy ze łzami przyjdą, żebyś ich przyjął. Bo ciebie kochają, bo ciągle jesteś dla nich pastorem, mimo że przestałeś być tam pastorem. Co wtedy zrobisz? Wiecie, ja miałem taką wtedy myśl w głowie, że jakoś to będzie. To jest bardzo często takie główne objawienie, jakie nosimy w naszych głowach. To jest główne objawienie, jakie mamy od Ducha Świętego. Jakoś to będzie. Wiecie, ta rozmowa trwała chyba z 2 godziny, on tak się pochylał nade mną, zadawał mi różne dodatkowe pytania, ale myślę, że zauważył, że ja nic nie kumam. W związku z tym na koniec, on chyba z 20 lat starszy ode mnie, pastor, on do mnie w końcu powiedział, wiesz co, weź sobie tylko jedno pytanie zadaj. Co Jezus by zrobił na twoim miejscu? I mówi, już nie będziemy rozmawiać. To jest koniec rozmowy. No i wiecie, i zostawił mnie z tym pytaniem. Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? Co Jezus by zrobił na moim miejscu? Jak się dowiedzieć, co Jezus by zrobił na moim miejscu? Jak wiem, że nigdy nie był pastorem w Warszawie i nigdy nie wyrzucono go z bycia pastorem w Warszawie i nigdy mu do głowy nie przyszło, żeby być pastorem zboru. W ogóle jakieś patenty chrześcijańskie, w których Jezus nie brał udziału. On tylko brał udział w żydowskich patentach. Jedyny sposób to jest pójść i zapytać go, co on by zrobił, gdyby był na moim miejscu. Tylko wiecie, tylko jest pewien problem. Jak idziesz do Jezusa, żeby stanąć i spojrzeć Mu w oczy i zapytać Go, co Ty byś zrobił, to jest bardzo poważna sprawa. Bo jak ja przyjdę do żony i powiem, kochanie, co zrobimy? A moja żona mówi, to zrobimy i to zrobimy, to zrobimy. Ja powiem, wiesz co, nie zrobimy tak. Bo nie czuję, nie przekonuje mnie to. Mam 1000 rozwiązań. Ale kiedy stanę z Jezusem twarzą w twarz i Go zapytam, co Ty byś zrobił na moim miejscu, to już wtedy mi pozostanie jedna rzecz tylko. Co? Zrobić to, co On by zrobił na moim miejscu. Amen? Bo On już jedną rzecz zrobił w moje miejsce. Poszedł na krzyż, żeby wziąć wszystkie moje winy. Więc kiedy mi mówi teraz tu na ziemi, co by zrobił na moim miejscu, to ja mogę tylko w bojaźni stanąć przed Nim i powiedzieć, okej, to ja to zrobię. I wiecie, no i po prostu w tym moim nawiedzeniu młodzieńczym, myślę, że dzisiaj tak często Jezusa nie pytam o różne rzeczy, ale wtedy po prostu poszedłem i zapytałem się Go, co Ty byś zrobił na moim miejscu? Jezus mi powiedział, no w Twoim miejscu bym nie zaczynał kościoła w tym mieście. Wiecie, musiałem czekać 3 lata, 2,5 roku do tego, kiedy Jezus z powrotem przyjdzie i powie, to jest dobry pomysł, już możesz wracać. Już wszystko, co się miało wydarzyć, się wydarzyło. Już ludzkie serca zostały przetestowane tą nową sytuacją. Wszystko się wygotowało. Jak rosół gotujesz, wiesz, ta piana powstaje, trzeba ją zdjąć z rosołu, wszystko jest gotowe, możecie zaczynać. Ale powiem wam, wtedy to było straszne. Inna sytuacja, w której często starałem się zapytać Jezusa, co zrobiłby na moim miejscu, to była sytuacja związana z moją rodziną, z moim domem. Zawsze o wszystko pytałem, co by Jezus zrobił, what would Jesus do, te bransoletki jeszcze modne 20 lat temu chyba, już teraz to już nie. Ale jeden problem miałem, żeby go zapytać, co on by zrobił ze swoją żoną. Bo on żony nie miał. I zawsze to był trudny case. Jak mu zadać to pytanie? Co on by zrobił z żoną? Moją żoną, swoją żoną, wszystko jedno. Co on by z nią zrobił na moim miejscu? Może byś przyszedł jak Jezus w objawieniu Jana do niej. Taki płonący, z mieczem obosiecznym wychodzącym z ust i z ognikami w oczach. Panie Jezu, co Ty byś zrobił? Wtedy pamiętam, też do mnie dotarło, Pan Jezus mi powiedział, to było na podstawie listu do Efezjan, że on powiedział, ja mam żonę i to gorszą niż ktokolwiek ma. Mam ją od 2000 lat. Nic nie robi z tego, co chce, żeby zrobiła. A ja wszystko dla niej już zrobiłem i oddałem samego siebie. Moja żona to mój kościół. I twoja żona to pikuś. Ale wiecie, to przychodzenie do Niego też jest po prostu bardzo ustawiające w miejscu. Bo list do Efezjan mówi, że mąż ma miłować swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, oddając samego siebie. I wiesz, zobacz jak to brzmi. Jak to brzmi, co to za rada w ogóle jest? Co to za know-how jest? Co to jest po prostu za poznanie? Co to za gnoza? Idź na kolana. Wiecie, wierzę, że Bóg nas w tym czasach, w których teraz żyjemy, stawia przed absolutnie radykalnymi wyborami. Czy Chrystus będzie Panem Twojego życia w każdej dziedzinie, czy nie będzie Panem Twojego życia w każdej dziedzinie? Wiecie, my w naszych ewangelicznych i charyzmatycznych kościołach nauczyliśmy się ogłaszać Jezusa Zbawicielem każdej dziedziny naszego życia. Amen? Mówimy nawet się modlimy. Niech Ci Bóg błogosławi w każdej dziedzinie Twojego życia. Twój duch, Twoja dusza, Twoje ciało, Twoje małżeństwo, Twój portfel, Twój kosz, Twoja dzieża, przychówek Twojej rogacizny, niech będą błogosławione. Wszystko, co w Biblii znajdziemy, każdą obietnicę, każdą dziedzinę, niech Twoja służba, niech Twoje powołanie, niech każda dziedzina Twojego życia będzie błogosławiona. Dlaczego? Bo On jest Zbawicielem. I tego się już nauczyliśmy. Ale wiecie, wiesz, że w tym czasie, w którym teraz żyjemy, który nie jest łatwy dla nikogo, potrzebujemy przejść do nowego miejsca i zacząć uznawać Jezusa Panem każdej dziedziny naszego życia. List do Rzymian mówi, że jak jesteśmy zbawieni? Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Amen? Pan i Zbawiciel. Dwie rzeczy w jednym momencie. Ja wierzę, że teraz my dochodzimy do tego miejsca. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Mateusza 11. Za każdym razem, kiedy staję z mikrofonem, to mam dylemat, jak głosić słowo. Z jednej strony zawsze mam ochotę głosić Zbawiciela. Bóg Cię kocha, Bóg jest dobry, Bóg chce Ci pomóc, Bóg może Cię podnieść, Bóg może Cię wyposażyć. Czego potrzebujesz? Będziemy o to się modlić. Chcę przynosić radość do Kościoła, podniesienie, Boże obietnice. Ale w tym samym momencie we mnie jako kaznodziei, w tym samym momencie rządzi we mnie druga część tej samej prawdy. Jeżeli lud Boży się nie uniży, jeżeli nie będzie szukał Bożego oblicza, jeżeli nie odwróci się od swoich dróg, jeżeli nie nawróci się, jeżeli nie będzie pokutował, jeżeli nie będzie umierał, jeżeli nie będzie zwlekał starego człowieka, to psu na budę takie życie chrześcijańskie. Jezus, kiedy chodził po ziemi, wiecie, teraz wszedłem w taki systematyczny plan czytania Nowego Testamentu od września, bardzo intensywny i każdego dnia po prostu poświęcam konkretną porcję. Zastanawiam się, dlaczego ja przez tyle lat po prostu tego nie robiłem wcześniej. Kiedy siadam do Biblii i czytam to, co Jezus mówił w czterech Ewangeliach, to powiem Ci, dotyka to mnie, po prostu przeszywa mnie to, bo widzę, że ten Jezus właśnie taki jest. On jest tym, który cały czas mówi, czego nie wolno robić, co jest złe, co jest niedobre, co jest szkodliwe, czego trzeba się pozbyć, z czego trzeba się odwrócić, z czego trzeba pokutować. I w tym samym momencie jest to Jezus, który przyciąga dzieci, przyciąga grzeszników, uzdrawia chorych. Cały czas to robi we wszystkich Ewangeliach. Wiesz, kiedy to czytasz intensywnie, dużymi porcjami, to masz presję na swoim sercu, na swoim duchowym życiu. Ten Bóg, który jest dobry, który chce Ci zawsze pomóc, który chce zawsze rozwiązać Twoje problemy, ten Bóg w tym samym momencie, On mówi, mam nadzieję co do Twojego życia, że ono będzie odbijało moją chwałę na ziemi. Że będziesz mi służył. Że będziesz jak apostoł Paweł, który mówi, jestem niewolnikiem Chrystusa. Niewolnikiem, on używa tego słowa dokładnie tam, w całym Nowym Testamencie. Więc wiesz, to jest takie dwustronne. I teraz słuchajcie, przeczytajmy Ewangelię Mateusza, 11 rozdział, 27 wersetu. Zaraz będziemy kończyć. Dzisiejsze słowo nie będzie długie. Myślę, że już tyle treści wam przekazałem, że aż za dużo jest już do tego momentu. Jest więcej niż jesteście w stanie zastosować. Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i temu, komu Syn zechce objawić. Ewangelia Mateusza 11, 27. Do Boga możemy przyjść tylko przez Jezusa Chrystusa, przez Jezusa Mesjasza. Otaczający nas świat lubi mówić o Bogu jako o przyczynie rzeczy, jako o duchu niewidzialnym. Świat otaczający nas lubi mówić w taki sposób, że wiesz, ważne, żebyś wierzył w Boga. Niedawno usłyszałem o pewnej młodej osobie, która mówi: najważniejsze, żeby wierzyć w Boga, do kościoła nie trzeba chodzić. Bóg to jest takie uniwersalne hasło, które przemówi i do antycznego Greka, i do jakiegoś po prostu Indianina czczącego drzewa w Amazonii, i do intelektualisty, który od 3 pokoleń nie klęczał w żadnym nawet historycznym kościele. Bóg to jest takie słowo lekkie. Ale Jezus przychodzi i jest bardzo odważny i mówi, że do mojego Ojca może przyjść tylko ten, kto przejdzie przeze mnie, przez Jego Syna, przez Jezusa. Zachęcam was do tego, żebyście w ten sposób spojrzeli. Miałem na początku tego tygodnia lub poprzedniego, bo już mi się mieszają te sny, powiem wam, ta jesień to jest jesień snów. Mam taką ilość snów, jak po prostu dawno nie miałem. I miałem sen. Obudziłem się około godziny 4 nad ranem, zmęczony spaniem, jakimiś dziwnymi snami męczącymi. Zszedłem na dół do kuchni, napiłem się szklankę wody, byłem roztrzęsiony, byłem pobudzony. Więc zacząłem się modlić. Już tego się nauczyłem, że w tych momentach takich kryzysów duchowych warto jest się po prostu modlić, nawet jeśli to jest środek nocy, a nie próbować mocniej głowę dociskać do poduszki. To jest jałowe, wtedy koszmary dalej trwają. Więc siedząc tam na dole zacząłem się modlić i kiedy już przyszła senność, jest tak jak stary zakonnik powiedział, jak nie możesz zasnąć, zacznij się modlić, wtedy diabeł szybko cię uśpi, bo nienawidzi modlitwy, nie, to jest żart. Ja nie korzystam z takich usypiaczy, ale faktycznie, kiedy zszedłem, napiłem się tę szklankę wody, zacząłem się modlić, znowu się zrobiłem senny, mówię, okej, teraz mogę pójść położyć się spać bez takiego męczenia się. Więc jak tylko się położyłem, to miałem po prostu, i teraz już nie wiem, co to było, czy to był półsen, czy to była wizja, czy to był głęboki sen, bo był tak realny, w jakim to etapie się działo, ale zobaczyłem, że Jezus siedzi na moim łóżku i mówi do mnie, tam w środku nocy o 5:00, mówi do mnie: ja jestem twoim jedynym życiem. Ja jestem twoim jedynym życiem. Ja jestem twoim jedynym życiem. Zrobiło mi się tak ciepło. I od razu w tym śnie, czy półśnie, mówię do Niego, ale ja tak wiele rzeczy nie wiem i nie potrafię. Słuchajcie, a on do mnie odpowiada: ja jestem życiem i prawdą. Jak znasz mnie, to masz całą wiedzę, której potrzebujesz. Znasz każdą prawdę, której potrzebujesz, bo ja jestem prawdą. A później mi jeszcze dodał i mówi: pamiętaj o jeszcze 2 rzeczach. Prostota i prawość. To tak zapamiętałem. Zasnąłem, słuchajcie. Wstałem 2 godziny później. Cały czas ten sen był bardzo wyraźny we mnie. Prawda, czyli tylko Jezus. Prostota w swoim życiu, postępowania. I zachowywanie się w prawy sposób, w sprawiedliwy sposób. To jest niesamowite. I ja wierzę, słuchajcie, że chociażby ci wszystko zabrali, jeżeli nie pozwolisz zabrać sobie Jezusa, to nic nie stracisz ze swojego życia. Amen. Jezus powiedział, że jeżeli ktoś chce mieć życie, to musi wszystko porzucić, a wybrać Jego zamiast. I to działa też w ten sposób, że jeżeli się uchwycisz Jezusa i On będzie wszystkim dla ciebie w twoim życiu, to możesz wszystko stracić i nic nie stracisz. Na początku pandemii, pamiętacie, jak głosiłem z Ewangelii Marka, 4 rozdział, o tym zostawianiu wszystkiego, nawet rodziny swojej. Wtedy miałem taki test wiary. Co by się stało? I to jest, powiem wam, jeden z najczarniejszych scenariuszy, jakie tylko mogę sobie wypisać przed oczami. To jest, co by się stało, gdyby moje dzieci nie chciały żyć z Bogiem. To jest po prostu żadna choroba, żadna kataklizm, żadna wojna, żadne prześladowanie nie są w stanie mnie tak wystraszyć, jak ta myśl. Wtedy na początku pandemii, gdzieś marzec, kwiecień, miałem wyraźne objawienie z Ewangelii Marka. Jezus powiedział, że kto nie zostawi dla mnie i dla Ewangelii, nawet własnych dzieci, nie jest godzien być moim uczniem. Ja wtedy powiedziałem: Jezu, dopóki będę miał Ciebie, będę miał wszystko. Chociażby się największe dramaty wydarzyły w moim życiu. Wierzę, że się nie wydarzą, okej? Nie patrzcie tak strasznie na mnie teraz, co ja tutaj za manewry robię. Ja błogosławię moje dzieci i wierzę po prostu w ich przyszłość z Bogiem. Ale wiesz, jeżeli trzymasz Jezusa, to naprawdę masz wszystko. Nie potrzebujesz tam sobie doładowywać ciekawych zainteresowań życiem. Co mógłbyś jeszcze zrobić? Jak masz Jezusa, masz wszystko. Każdy twój problem jest rozwiązany. Pieniądze nie są problemem, zdrowie nie jest problemem. Poszukiwanie sensu życia nie jest problemem, bo masz Jego. A jak masz Jego, to masz prawdę. A jak masz prawdę, to On cię prowadzi prostą ścieżką. I stajesz się błogosławieństwem dla całego świata. I nie tylko stajesz się błogosławieństwem przez to, że idziesz prostymi Jego ścieżkami, ale też stajesz się Jego świadectwem, bo twoje życie jest prawe. Jest sprawiedliwe i wszyscy to widzą. Ale to wszystko zaczyna się od Jezusa. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. Wszystko, co miał Ojciec, dał Synowi. Jeżeli masz Jezusa, masz wszystko, co ma Bóg. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Jezus, kiedy chodził na ziemi, powiedział co? Kto mnie widział, widział Ojca. I w listach czytamy, że jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, Jezus, przyszedł, pokazał nam Ojca. Bo Go widział. Kto widzi Jezusa, widzi Boga. Amen? Wiecie, ludzie lubią tak dewagować. Żyjemy w bardzo takim rozhumanizowanym świecie, mówią. Jezus, Bóg to Bóg, wszystkie religie, Bóg to Bóg, Bóg, Pan Bóg. Powiem ci, nie rób tego. Tylko Jezus jest Zbawicielem całego świata. A co będzie tam z tymi ludźmi innych religii, a co z nimi będzie, co z nimi będzie? A ty jesteś człowiekiem tych innych religii, że się tak bardzo przejmujesz? Kim byli twoi rodzice? Kim jesteś? Czy Ewangelia do ciebie dotarła? Okej? Okay? To jest najważniejsze. Dalej mówi. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. 28 werset. Obciążeni, spracowani, obciążeni obowiązkami, przepracowani. Czy tacy jesteśmy? Obciążeni obowiązkami, przepracowani? Tak, tacy jesteśmy. W dzisiejszym czasie nawet nasze dzieci są w takim miejscu. Są przepracowane, przeładowane programami nauczającymi, mają przepełniony kalendarz z kartkówkami, sprawdzianami i wieloma innymi rzeczami. Nie znajdują frajdy z tego, co frajdą z założenia powinno być. Bo edukacja tylko wtedy ma sens, kiedy jest frajdą, kiedy jest pasją. Dzieci żyją w czasach udręczenia, my żyjemy w czasach udręczenia. Bo nie mamy antycznego niewolnictwa. Ale wszyscy nasze serca umieściliśmy w bankach na hipotece i nie możemy z dnia na dzień pojechać do Chorwacji, RPA, Hiszpanii, żeby głosić Jezusa. Ponieważ musimy spłacić ratę za miejsce, w którym mieszkamy. Myślimy, że jesteśmy daleko dalej od niewolników Petroniusza z Quo Vadis. Że możemy zdecydować o wszystkim, a nie możemy zdecydować prawie o niczym. Ponieważ potrzeby naszego życia wrzeszczą, kredyty wrzeszczą, karty kredytowe wrzeszczą, nasze zobowiązania wobec dzieci, wobec systemu edukacji krzyczą. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takim świecie. Z jednej strony on jest luksusowy i tak się, jak się modliłem w czasie kolekty, to jest faktycznie taki czas, że Polska to jest 5%, w 5% najbogatszych krajów świata jest w tej chwili. Więc to jest z jednej strony prawda. Ale z drugiej strony prawda dotycząca naszej duszy, to jaka jest? Śpiewasz, tańczysz, głosisz Ewangelię. Czy tak to wygląda? Nie, tak się próbujemy przez to życie łokciami przeczołgać, żeby jakoś tam do kolejnego dnia, do kolejnego nabożeństwa. Znaczy nie tak powinno wyglądać życie dzieci Bożych. Kiedy poborca podatku zauważył, że Jezus nie płaci podatku, przyszedł do Piotra, wypomniał mu to. Piotr przyleciał do Jezusa i mówi, słuchaj, ale ten chce zebrać podatek. A Jezus do niego mówi, słuchaj, a czy myślisz, że król zbiera podatki od swoich synów? Mówi, nie, no na pewno od synów, na pewno nie zbiera podatków. No, to jesteśmy wolni od podatków. Tak by odpowiedział. To jest jego królestwo, to był Izrael. On był królem Izraela. Wolni od podatku. A później mówi, dobra, okej. Okay. Nie będziemy się droczyć. idź, zrób sobie przyjemność, posiedź z wędką nad rzeką. Żona ci nie puszcza, powiedz żonie, że Pan Jezus ci kazał iść na ryby. Idź, złap rybę i pierwszą, którą złapiesz, wyciągniesz pieniążek i to będzie podatek. I daj temu gościowi, niech się już od nas odczepi. To jest obraz życia, który Jezus dla nas chce przygotować. On nie chce, żebyśmy byli niewolnikami. Żebyśmy żyli w obciążeniu, w zasmuceniu, w spracowaniu. Co On chce nam dać? Co czytacie w 28 wersecie? Co On chce nam dać? Odpocznienie. Ukojenie w mojej Biblii jest napisane. Waszej odpocznienie. On chce, żebyś żył w odpocznieniu. List do Hebrajczyków mówi, że Izrael, mimo tego, że miał przykazania o szabacie, nie był w stanie wejść do odpocznienia Bożego. Ale czytamy tam też, ale my mamy tam wejść. Nasze życie nie ma prawa być udręczone, bo to znaczy, że Zbawiciel nie działa w naszym życiu efektywnie przez moc Ducha Świętego. To znaczy, że my ciągle działamy. My ciągle się szarpiemy. My nie jesteśmy w miejscu zaufania. Ale to jest dobre, co ja teraz mówię. Naprawdę, słuchaj. Wiesz, ale pastorze, ale chrześcijanin to musi pracować. Musi pracować, musisz nieść swój krzyż. Tak, nieść swój krzyż każdego dnia. Ja tak robię, każdego dnia. Mam zawsze, każdy dzień możliwość wypełnienia go samymi przyjemnymi rzeczami. Ale wybieram to, co czuję, by Jezus zrobił na moim miejscu. I się okazuje, że Jezus na moim miejscu zawiózłby dzieci do szkoły. Ja już po 2 miesiącach myślę, że Jezus by nie miał ochoty. Okej? On chce nam dać ukojenie w tych wszystkich naszych mozołach, trudach, obciążeniach i przepracowaniu. Jezus jest lekarstwem na nasze przepracowania. Jak to mamy zrobić? Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Przyjdźcie! Dlaczego nie ma ukojenia? Bo nie przychodzimy. Jesteś przemęczony? Niektórzy być może nawet jeszcze na tej sali siedząc tutaj myślą, wrócę do domu i teraz tak, jakie kartkówki są do, jakie rzeczy do zrobienia, co jeszcze z dzieckiem muszę zrobić, co muszę przygotować na jutro do pracy, ile rzeczy jeszcze ogarnąć. Część być może ma luza i pójdzie sobie na kebaba i do łazienek i nad Wisłę i z przyjaciółmi się spotka w knajpie, być może niektórzy tak. Ale niektórzy, którzy są na tej sali, może połowa, już dokładnie wiedzą, jak będzie wyglądała druga część niedzieli, ponieważ życie się nie zatrzymuje i goni. Jezus mówi, nie, tak nie róbcie. Przyjdźcie do mnie, dam wam ukojenie. W Starym Testamencie jest taka historia w momencie, kiedy oni byli uprowadzeni do niewoli. Prorok przyszedł i powiedział, wiecie, czym jest ta niewola? Bóg odbiera zaległe szabaty, których nie oddzieliliście dla Pana. W przymierzu było napisane, każdy 7 dzień będzie poświęcony Panu, nie będziesz tam wykonywał żadnej pracy. Ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica. Ani osioł. To skąd obiad? Żona nie jest tam wymieniona. Niestosowny żart pastora. Ale faktycznie się nad tym zastanawiałem, kiedy 10 lat temu odkrywałem prawdę o szabacie. Nie jest napisane ani twoja żona. Ale to jest żart, bo wierzę, że tam też powinno być napisane i twoja żona. I wystarczy ugotować w sobotę i włożyć czulent do ciepłego pieca, żeby w niedzielę nadal był ciepły, tak jak to Żydzi robili. Dobra, zostawmy to. Ale wtedy, kiedy oni szli do niewoli, przerywnik, kiedy oni szli do niewoli, to prorok powstał i powiedział, wiecie, co teraz się dzieje? Teraz Bóg odbiera zaległe szabaty. Nie chcieliście się zatrzymać? To teraz się zatrzymacie, tam w niewoli, jako niewolnicy. Już nie będziecie mieć swojej ziemi, swojej winnicy, swojego bydła do obrabiania, wszystkich ważnych rzeczy, które musicie zrobić, bo wam je wszystkie zabieram, a wy proszę, dzień dobry, witamy w babilońskim szabacie. Wiecie, że dokładnie to samo ma miejsce w naszym życiu? Ty się zmagasz, dopóki masz siłę. Już jesteś obciążony, już jesteś przepracowany, ale ciśniesz dalej. Bo masz nadzieję, że to gdzieś się skończy, a to się nigdy nie skończy. Kończy się wtedy, kiedy Bóg mówi koniec. I to się nazywa choroba, załamanie nerwowe, popadnięcie w długi, rozpad małżeństwa, i możesz inne jeszcze dżumy sobie wymyśleć, którymi się kończy właśnie taki styl życia. Wiesz, co trzeba zrobić, jak się jest przepracowanym? Wiesz, co robi sportowiec, który ma kontuzję? Lekarze go biorą w dyby i mówią, nie będzie pan grał, bo teraz musimy panu wyleczyć to ścięgno, bo bez tego pan jest bezużyteczny. Co my powinniśmy robić, kiedy jesteśmy obciążeni i przepracowani? Powinniśmy nie tylko zatrzymać się, zrelaksować i odpocząć, bo wiesz, od pewnych rzeczy nie sposób odpocząć, jeżeli to są obciążenia, które Bóg na nas ich nie włożył. On mówi, nie, mamy przyjść do Niego. Przyjść do Niego, żeby On dał nam odpocznienie. Jedna rzecz to zatrzymać się i przestać pracować, ale Jezus nie mówi, ci, którzy jesteście obciążeni i przepracowani, przypominam wszystkim o szabatach. Nie. On powiedział, ja jestem Panem Szabatu. To ja jestem ten prawdziwy zapowiadany Szabat. Ten wasz ziemski Szabat to jest tylko proroctwo o mnie. Prawdziwe odpocznienie jest we mnie. Jeżeli chcesz odpocząć, przyjdź do mnie. Do mnie przyjdź. I ja dam ci ukojenie. Ja osoba, nie dzień w kalendarzu. Nie 4 godziny wolne. Ja dam ci odpocznienie. To jest Zbawiciel, który daje nam odkupienie, odpocznienie, uwolnienie od naszych problemów. Ale teraz 29 werset, Pan. Myślę, że dobry tytuł będzie Zbawiciel i Pan. 29 werset. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jest Zbawiciel i jest Pan. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam ukojenie. Ty przychodzisz, on zakłada na ciebie jarzmo. Hello! O co chodzi w tej kalamburze? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Przyjdźcie do mnie, dam wam ukojenie. Przychodzisz, a on zakłada na ciebie jarzmo. No to ładny odpoczynek. Ale wiecie, o co chodzi? My wiemy, o co chodzi, bo Słowo Boże mówi, żeby nie chodzić w nierównym jarzmie. To są ograniczenia. Jezus zabiera nam nasze ograniczenia. On mówi, oddaj mi swój grzech, oddaj mi swój bunt, oddaj mi swoją samowolę, oddaj mi swoje panowanie nad sobą, a weź na siebie moje życie. Chodzenie według sprawiedliwości Bożej, życie według Bożego Słowa, które ja ci umożliwiam przez moc Ducha Świętego. Wymieńmy się. To, co nas torturuje, to, co nas okalecza, to, co nas przygniata, to są ciężary i brzemiona, które my chcemy sami nosić. To nie są rzeczy, które Jezus od nas oczekuje. Jezus masy rzeczy od nas nie oczekuje. To my ich oczekujemy od siebie. Muszę zarobić, bo muszę się wzbogacić, bo muszę się uniezależnić, bo muszę się spłacić, bo muszę zorganizować sobie przyszłość, bo muszę przygotować się na starość. Czy Jezus ci każe przygotowywać się na starość? Jest tylko jeden dobry sposób przygotowania się na starość. Święte życie. Żebyś nie był zgredem albo zgredówą na starość. Jeżeli jako młody człowiek nie kształtujesz swojego charakteru, to będziesz wrednym dziadkiem i wredną babą na koniec. Nawet jak będziesz zorganizowany finansowo. A jak nie będziesz zorganizowany finansowo, to będziesz jeszcze na dodatek, że będziesz zgredem i wredną babą, to jeszcze ubogą. Nie można się przygotować na przyszłość. Jedyne, co można zrobić, to poddać się Bogu. I to cię przygotowuje na przyszłość. Bo On czyni twoje serce przez obecność Ducha Świętego szlachetnym, wyrozumiałym, cierpliwym, pełnym mądrości, dobrej rady dla tych, którzy cię otaczają. Stajesz się lekarzem dla zniszczonego świata. Więc zdejmij z siebie ciężary, które tobie nic nie pomagają i nic nie wnoszą do twojego życia. Zostaw je. Bądź jak taki skontuzjowany piłkarz. Prawdą jest, możesz powiedzieć, jeżeli to jest prawdą, możesz powiedzieć o sobie, prawdą jest, że jestem obciążony i przepracowany. Więc drugą prawdą jest taka, że muszę przyjść do Jezusa i zostawić te ciężary u Jego stóp. I nie odejść spod Jego stóp, dopóki On nie da mi swojego jarzma, czyli swojej wskazówki i swoich ram funkcjonowania dla mnie. Muszę to mieć. Nic nie musimy mieć, słuchajcie. Wszystko mamy. Dzisiaj rano do Izy mówię, Iza, wiesz co, to jest po prostu dziwne. Cały tydzień chodzę w Bożej obecności. Możecie jej spytać, dzisiaj przy śniadaniu to powiedziałem. Cały tydzień chodzę w Bożej obecności. Bóg do mnie mówi. Spisuję objawienia, notes pełny. Spotykam się z ludźmi, jest fantastycznie. Budzę się w niedzielę rano, jakby piekło powstało. Muszę pójść do kościoła i znowu przepychać tą niewidzialną ścianę, której nienawidzę. Tą niewidzialną ścianę walki duchowej, z którą się zmagam przez całe życie. A Iza mi mówi, Marek, a pamiętasz, jak mieszkaliśmy w akademiku? I ludzie walili do naszego pokoju drzwiami i oknami, a my tylko, szara branda, bara branda, Jezus jest Panem, pamiętasz? I ja mówię, no pamiętam. A Iza mówi, no to taki jest Boży plan dla ciebie. A nawiasem mówiąc, miałem taki sen, to znowuż jeden z tych męczących snów, ale ten akurat nie był taki męczący, ale był bardzo realny. On był dosłownie za 3:06, bo na 6:00 mam nastawiony budzik, więc to było tuż zanim po prostu budzik zadzwonił. Śniło mi się, i to jest całkiem śmieszne, nie mogę powiedzieć w szczegółach tego snu, bo się wstydzę. Bardzo upokarzający dla mnie, ale niektórym bliskim przyjaciołom powiedziałem go w szczegółach, tak jak to było. Ale wam opowiem tylko tak alegorycznie. Śniło mi się, że tak jak tutaj, to dosłownie tu było, z tej strony, o tak. Stałem w tej sali, nikogo już z was nie było. To było w niedzielę po nabożeństwie. Wszyscy już poszli do domu, ja sam zostałem. I stałem tutaj i stałem z tak założonymi mocno rękami. Tak wiecie, tak. Tak stałem. Tak. I obok mnie stał Jezus, tutaj. Tak patrzył na mnie, na salę. Ja tak stałem. Ja tak w tym staniu, tak mówię w tym śnie do Jezusa i mówię tak. Panie Jezu, co jeszcze możemy zrobić z tymi ludźmi, żeby ten Kościół ruszył do przodu? A Pan Jezus tak spojrzał na mnie i mówi, wiesz co, to, czy Kościół ruszy do przodu, zależy tylko od tego, jaką my będziemy mieli ze sobą przyjaźń i relacje. Tego się jeszcze nie wstydzę, co wam powiedziałem. Musiałbym powiedzieć o szczegółach, o których jeszcze rozmawialiśmy. O osobach, o których rozmawiałem z nim tam w tym śnie. Ale była tylko jedna odpowiedź. Marek, zostaw tych ludzi. Nic nie zależy od tego, co ty z nimi zrobisz i co oni zrobią z tobą i co zrobicie ze sobą nawzajem. Wiecie, i to było za 3, bo jak on tylko do mnie to powiedział, ja się obudziłem, usiadłem na łóżku i już wszystko wiedziałem. Jeżeli do mnie Jezus mówi tak, to czy do ciebie tak nie mówi? Niektórzy mają takie wyobrażenie, że Bóg to powinien tych wszystkich swoich, ten cały swój kler dorwać i nieźle ich przemielić. Wy, kaznodzieje, wy, pastorzy, wy, księża, weźcie za robotę. Zacznijcie głosić moje słowo na kolana, zróbcie coś z sobą. Kiedy wreszcie będziecie żyli, jak wam przykazałem? Kiedy będziecie światłem dla świata? Wiesz, Bóg nie postępuje tak ze swoimi przyjaciółmi. Zapewniam cię, że tak samo nie chce z tobą tak postąpić. On przychodzi i mówi, dobrze, jesteś kontuzjowany, tak? Nie możesz grać w piłkę. To proszę, zapraszam do mnie. Weź ukojenie dla swojej duszy i weź moje jarzmo, a swoje mi tu już zostaw i nie zabieraj go stąd. On jest Panem. Wszelkie obce jarzmo, nie będziemy już o tym dzisiaj więcej mówić. Powstańmy, poproszę zespół. Wszelkie obce jarzmo, które nosimy, zaczyna cała lista się od grzechów. Od tego, co czynimy w nieposłuszeństwie Bogu. Na pewno troska jest grzechem. To są takie lekkie grzechy, ale absolutnie wykańczające. Jezus powiedział, nie troszcie się o nic. A kiedy odchodził ze świata, powiedział: czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać, co wam powiedziałem. A co powiedział? Powiedział: nie troszczcie się o nic. Halleluja. Nie troszczcie się o nic. Mam jeszcze jedno ogłoszenie. Gdyby ktoś chciał się ochrzcić, to zdaje się, że mamy dwie osoby chętne. Gdyby ktoś jeszcze chciał się ochrzcić, to będziemy chrzcić. Od tego się wszystko zaczyna. Ale jeżeli już jesteś ochrzczony, to nawrócenie dalej jest dla ciebie możliwe. Możesz oddać swoje życie Jezusowi i zostawić u Jego stóp wszystkie swoje ciężary. Halleluja. Amen. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który chce zabrać z nas wszelkie ciężary, wszelkie jarzmo, wszelkie obciążenie. I chcesz dać nam swoje jarzmo, które jest lekkie i miłe.